Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Temat dzisiejszej audycji: poszkodowani przedsiębiorcy w outsourcingu pracowniczym przez organy administracji państwowej. Bardzo serdecznie witam w studiu Telewizji Trwam naszych gości. Z nami jest pan Wiesław Wójcik, przewodniczący Porozumienia Poszkodowanych Przedsiębiorców, prezes poszkodowanych firm Korpo i Wójcik International. Witam serdecznie, panie przewodniczący. Z nami jest także pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, główny prawnik Porozumienia Poszkodowanych Przedsiębiorców. Witam serdecznie. Pan Krzysztof Traczyk, śledczy, specjalista do spraw kryminalistyki. Pan Lesław Wereszczyński, prezes poszkodowanej spółki WPZL Dębica. I pan Marek Fryc, właściciel poszkodowanych firm Alda i Milk. Chcemy powiedzieć dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych o procederze, który doprowadza bardzo często do niszczenia polskich przedsiębiorstw, tej przedsiębiorczości często małej, drobnej. Niejednokrotnie słyszymy, że w całej przedsiębiorczości te gałęzie powinny być właśnie tymi gałęziami bardzo mocno chronionymi, dlatego że one są kołem zamachowych tych poszczególnych gospodarek związanych z regionami naszej ojczyzny. Tymczasem dzisiaj, panie przewodniczący, mówimy o niszczycielskim mechanizmie, który wykończył już niejedną polską firmę.
Tak. Ojcze redaktorze, szanowni państwo, tytułem wstępu kilka słów wyjaśnienie, na czym polega tak zwana afera outsourcingowa, bo tak my w skrócie ją nazywamy. Jest to tak naprawdę historia opresyjności urzędniczej skierowanej przeciwko przedsiębiorcom polskim, małym i średnim, tak jak ojciec był uprzejmy powiedzieć. Ale co gorsze, opresyjność ta zasadzona jest na nieudolności, wieloletniej nieudolności urzędów i urzędników, trwającej często przez wiele, wiele lat. I zdarzyło się tak, że legalna działalność prowadzona w Polsce, związana z udostępnianiem pracowników, czyli działalność związana z agencjami pracy, agencjami zatrudnienia, działalność, która ma swoje PKD w polskim prawie, zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy firm, agencji zatrudnienia, które świadczą taką usługę. Mówię o tym dlatego, żeby uświadomić państwu, że jest to działalność normalna. Na co dzień spotykamy się z ludźmi zatrudnionymi w ten sposób. Jest ich ponad 700 tysięcy w Polsce zatrudnionych. Ta działalność zostaje zakwestionowana w pewnym momencie przez ZUS i organy skarbowe w ten sposób, że w sposób nieuprawniony, naszym zdaniem, całkowicie bulwersujący, ponieważ nie opierający się na konkretnych przepisach prawa, tylko na skleconej, według nas, tak możemy sobie powiedzieć, skleconych uzasadnieniach, podważa się zasadność umów, które trwały przez kilka lat i były przez obie strony tych umów wykonywane. To znaczy przedsiębiorcy płacili agencji zatrudnienia za udostępnionych pracowników, płacili pensje za tych pracowników, płacili składki ZUS-owskie, płacili zaliczki na podatek dochodowy od pensji i płacili od wszystkiego podatek VAT jeszcze, ponieważ to była usługa, więc na całość tej usługi naliczany był dodatkowo podatek VAT. W efekcie końcowym agencje zatrudnienia, które jak się później okazało, teraz już wiemy, bo kiedy zawieraliśmy te umowy, nie wiedzieliśmy o tym, agencje zatrudnienia nie odprowadzały do Skarbu Państwa składek ZUS i podatków. Płaciły tylko pensje pracownikom. Czyli pracownicy de facto nie byli poszkodowani, ponieważ dostawali swoje pensje i byli zgłoszeni, tak, byli ubezpieczeni. Natomiast firmy te nierzetelne, tak to możemy określić, nie odprowadzały pozostałych należności do Skarbu Państwa przez lata. Co dziwne w tym wszystkim, ZUS czy Urząd Skarbowy, który dzisiaj, jak ktoś z państwa nie zapłaci ZUS-u przez 2-3 miesiące, to za chwilę ma jakieś zawiadomienie, ma jakieś ponaglenie i za chwilę ma zajęcie na koncie. Jakim cudem, jeżeli ktoś miał wielomilionowe należności do ZUS-u czy do Skarbu Państwa, jakim cudem te organy nie podjęły skutecznych działań, żeby takie firmy powstrzymać albo wyeliminować z rynku? Te firmy przez blisko 10 lat działały, te firmy nieuczciwe, nierzetelne. Przez blisko 10 lat działały na polskim rynku, zawierając kolejne umowy, zawarły tych umów kilkaset, czyli tak naprawdę zagrożonych jest ponad 500 firm, jest na liście współpracujących z tymi agencjami, jest 532 firmy. Przeciwko 300 kilkudziesięciu z tych firm toczą się już postępowania urzędów skarbowych i ZUS-ów. I te postępowania mają na celu, tak jak powiedziałem wcześniej, unieważnienie tych umów, co będzie skutkowało tym, że pracownicy będą w pewnym sensie przesunięci przez ZUS i Urząd Skarbowy, przesunięci z powrotem do przedsiębiorcy, tak jakby to przedsiębiorca miał po raz drugi zapłacić za nich ZUS, drugi raz zapłacić podatek od pensji, które już raz zapłacił. Czyli te składki ZUS-owskie, te podatki już były zapłacone. Mało tego, Urząd Skarbowy jeszcze chce na nas zarobić, dlatego że unieważniając fakturę, każe nam zapłacić po raz drugi VAT, który na podstawie tej faktury myśmy już zapłacili agencjom zatrudnienia. A cała faktura zostaje jako nieważna, wyrzucona z kosztów, więc de facto jeszcze na to wszystko będziemy musieli zapłacić podatek od tej faktury nieważnej. Czyli to jest niebywale oburzające, w jaki sposób organy państwowe, mówię o ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, traktują polskich przedsiębiorców. I to w takiej chwili dziejowej, kiedy my, proszę zobaczyć, mamy ogromną konkurencję, mamy ogromną presję. Konkurujemy z firmami zagranicznymi, staramy się pozyskiwać kontrakty, staramy się uzyskiwać klientów, żeby mieć zamówienia i dawać pracę naszym pracownikom. I w tej sytuacji oczekiwalibyśmy jakiejś stabilizacji prawnej, oczekiwalibyśmy jakiegoś, już jeśli nie poparcia ze strony urzędników, to przynajmniej stworzenie nam jakiejś takiej gospodarczej homeostazy, że możemy bezpiecznie funkcjonować, walczyć z konkurencją na co dzień, a nie walczyć z urzędnikiem polskim. Proszę zobaczyć, jak są wspierani przedsiębiorcy z innych krajów, którzy są dotowani, żeby mogli otwierać swoje firmy w innych krajach, żeby rozwijali się eksportowo. Mówię o tym nie, żeby jęczeć, nie chcę tylko krytykować, tylko chcę zwrócić uwagę na problem, który jest szerszy. I może w konkluzji tego mojego pierwszej wypowiedzi chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę musimy przyjrzeć się zagrożeniu, jakie niesie z sobą dalsze postępowanie ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Jeśli będą kontynuować tą linię postępowania, czyli w dalszym ciągu będą prowadzić postępowania przeciwko przedsiębiorcom, będą zmuszać przedsiębiorców do zapłacenia po raz drugi tego, co już zapłacili. Tutaj mała uwaga. Skąd przedsiębiorca ma zapłacić drugi raz to, co już zapłacił? Skąd ma mieć pieniądze na to? Logika mówi, że już zapłacił, już nie ma tych pieniędzy. Więc on nie będzie w stanie zapłacić po raz drugi, po prostu zbankrutuje. Efekt końcowy będzie taki, że zbankrutuje firma. Te miejsca pracy, które, jak ojciec był uprzejmy zauważyć na początku, są z reguły miejsca pracy w małych miejscowościach, na wsiach, małych miasteczkach. Te miejsca pracy będą utracone i ci ludzie pójdą na zasiłek dla bezrobotnych. Więc raz, że jako kraj stracimy, w tej chwili mówi się już o stu kilkudziesięciu milionach, bo takie mniej więcej pieniądze jakby w grę wchodzą, ale to nie jest koniec. To jest początek dopiero tej wyliczanki. Trzeba wziąć liczydło i policzyć. Jeżeli to jest 20-25 tysięcy miejsc pracy, a jeszcze nie jest kontrolowane wszystkie firmy, to jeżeli 20 tysięcy ludzi pójdzie na weźmy 10 tysięcy ludzi, pójdzie na zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli policzymy, ile kosztuje zasiłek dla bezrobotnych, to przy 10 tysiącach ludzi to przekroczy 200 milionów rocznego wydatku. Nie dość, że stracimy te pieniądze, to jeszcze będzie musiał Skarb Państwa, czyli państwo, my wszyscy będziemy musieli zapłacić za te zasiłki dla bezrobotnych, których nie musimy płacić dzisiaj, bo ci ludzie mają pracę. Jak te firmy funkcjonują, to ci ludzie mają pracę. I dalej idźmy, co się stanie, jak fama, jak informacja się rozleje po Polsce, że polski urzędnik zamiast wspierać drobnego przedsiębiorcę, czyha na niego. Czyha z omnipotentnym długopisem, którym chce mu zabrać majątek albo nawet dorobek życia. Co się będzie działo? Czy młodzi ludzie będą chcieli w Polsce otwierać firmę? Ja mam 4 córki i szczerze mówiąc mam bardzo poważny dylemat, czy ja mam moim córkom radzić, żeby w Polsce otwierały firmy dzisiaj. Mam ponad 20 lat doświadczenia w biznesie i ja mam naprawdę poważny dylemat, czy ja chcę moim dzieciom podpowiadać, otwierajcie biznes w Polsce, po moich doświadczeniach ostatnich 3 lat. Przez 3 lata jedna z moich firm już nie funkcjonuje, została zamknięta. Poziom zatrudnienia u mnie spadł o połowę. To są już efekty, dlatego że ja nie mam czasu prowadzić biznesu. Ja muszę walczyć w obszarach, których nie powinienem walczyć, powinienem mieć wsparcie. Nie jestem w stanie pozyskiwać nowych rynków zbytu, nie jestem w stanie utrzymywać dobrze swoich klientów bieżących. Czyli ja mam dzieciom mówić, słuchajcie, otwórzcie biznes, zainwestujcie swoje życie dorosłe w Polsce, prowadźcie firmy w Polsce, stwarzajcie miejsca pracy w Polsce. Ja nie chcę tego robić, ja nie chcę dzieciom robić krzywdy. Coś się musi radykalnie zmienić w tej sprawie.
Panowie na dzisiejsze spotkanie przygotowali także prezentację. Prezentacja, jak ta ma unaocznić także widzom telewizji trwami, pomóc zrozumieć nam cały ten bandycki mechanizm, który w dalszym ciągu działa.
Zgadza się, więc jeżeli można, to byśmy to...
Prezentację, tak?
Więc w normalnym procederze zatrudniania pracowników jest tak, że gotówka z polskiego rynku jest ściągana do polskich przedsiębiorstw, które odprowadzają do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u należne podatki. W momencie, kiedy korzysta się z usług outsourcingu pracowniczego, czyli najmu pracowników z Agencji Pracy, te pieniądze przepływają do Agencji Pracy zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i wpływają do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. Jeśli chodzi o agencje tutaj związane ze Zdzisławem K., tylko część pieniędzy wpływała do Urzędu Skarbowego, a druga część była transferowana za granicę. Wobec tego pojawia się pytanie, ale dlaczego była transferowana za granicę? I okazuje się, że część tych środków wracała pod pozorem długu zagranicznego, czyli zostały prawdopodobnie zakupione rzekome długi Skarbu Państwa i tymi papierami wartościowymi była dokonywana kompensata pozostałej części należności, która nie została normalnie odprowadzona, tak jak robią to inne agencje pracy. W związku z czym Urząd Skarbowy i ZUS w jakiś sposób, z tego co mówi sam zainteresowany, wyrażały na to zgodę. Pierwsza agencja pracy została założona w roku 2002 i ZUS i Urząd Skarbowy do roku 2011 nie zauważają żadnego problemu w tego typu rozliczeniach. I dopiero w momencie, kiedy pojawia się rok 2013, raptem się okazuje, że zaczyna występować regres ze strony Urzędu Skarbowego do polskich przedsiębiorców i powoduje to tak naprawdę upadek tych polskich przedsiębiorców. Nie ma ofert pracy, bo nie ma polskich przedsiębiorstw, bo zostały zniszczone tak naprawdę przez Urząd Skarbowy i ZUS. Przy czym ZUS i Urząd Skarbowy nie dokonuje regresu do samych przedsiębiorstw. Jakby odpuszcza temu, który dopuścił się oszustwa i zaczyna swoje ostrze kierować w kierunku przedsiębiorców. Idąc dalej tym tokiem, tak naprawdę trzeba pokazać historię pewną. Więc w momencie, kiedy została zarejestrowana pierwsza agencja pracy, do roku 2012 żadna firma, która korzystała z tego outsourcingu, czyli z najmu pracowników, nie miała problemu ani z Urzędem Skarbowym, ani z ZUS-em. I ten okres rozliczeniowy nie jest w ogóle brany pod uwagę. W tym okresie prawdopodobnie też się mieści 150 innych firm, które, jak duże banki, chociażby Getin Bank, które też korzystały z tych samych agencji pracy i ich jakoś nikt nie ściga za niezapłacenie składek. W związku z czym kolejnym elementem takim tutaj dość istotnym jest postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki, która umarza postępowanie wobec głównego podejrzanego i jego spółek. I natomiast stwierdza, że mimo wszystko jest poszkodowanych 700 pracowników, ale nie ściga tego, umarza postępowanie z powodu braku znamion czynu zabronionego ze względu na to, że Trybunał Konstytucyjny uchylił ten artykuł, który był podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego. To też jest dość ciekawa sytuacja, w której prokurator wszczyna postępowanie z artykułu, który będzie albo jest procedowany w zakresie uznania za niekonstytucyjny, jakby nie można było, bo w każdym postępowaniu przygotowawczym można zarzuty zmienić. Wyjść od jednego zarzutu, potem postawić drugi, taki, który odpowiada stanowi faktycznemu. I to jest normalną praktyką prokuratury. Tutaj prokuratura nie wysiliła się w tym kierunku, w tamtym okresie mówię, tylko od razu umorzyła postępowanie, zamknęła temat. Idąc dalej, ZUS we Wrocławiu składa wniosek o upadłość spółki Royal i wtedy mówimy o kwocie, tylko tutaj podkreślę, 24,5 miliona złotych. Do końca okresu rozliczeniowego ta kwota rośnie do 62,5 miliona złotych. Więc w tym momencie urzędy skarbowe i ZUS-y zamiast dochodzić, chociażby korzystając tutaj z instytucji artykułu 299 kodeksu spółek handlowych, dochodzenia, ponieważ były to spółki z o.o., a nie spółki akcyjne, dochodzenia roszczeń od członków zarządu, nie czynią tego. Następnie w momencie, kiedy Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, okazuje się, że tak naprawdę Urząd Skarbowy i ZUS zaczynają być bezradne wobec wyprowadzenia tych środków z tych agencji pracy, nie mogą ich zająć, nie mogą ich ściągnąć i to jest moment przełomowy. moment przełomowy, dlatego że po tym tak naprawdę zbiega się to, ten wniosek o ogłoszeniu upadłości, znaczy oddanie tego wniosku o ogłoszeniu upadłości, ze spotkaniem, które miało miejsce w Warszawie. W tej chwili prowadzimy takie tutaj nasze czynności, jako tyle, co przedsiębiorcy mogą tak naprawdę prowadzić. Zbieramy różną dokumentację, usensytywniamy różne osoby, które nam w tym zakresie pomagają. Ustalić, kiedy było to spotkanie, kto był, jaka była agenda. Natomiast na tym spotkaniu, to co powiedział tutaj pan przewodniczący, została wykreowana koncepcja, zgodnie z którą należy odstąpić od ścigania nierzetelnych agencji pracy i zacząć i przełożyć jakby ciężar zainteresowania organów skarbowych i ZUS-u na przedsiębiorców, którzy z tych usług korzystali. Powiem więcej, kiedy ZUS chwali się tym i mówi wszędzie hasło, myśmy informowali przedsiębiorców. Owszem, informowali, ale informacja na stronach ZUS-u, którą tutaj dysponuję, jeżeli jest możliwość, może nawet pokazać do kamery, jest następująca. Na podstawie doniesień prasowych ostrzegamy przedsiębiorców od zawierania umów z nieuczciwymi agencjami pracy, dlatego że jeżeli te agencje pracy nie zapłacą, to będziemy ścigać was. Czyli wprost daje ZUS przyzwolenie, że każda agencja pracy może nie płacić ZUS-u ani podatków do Urzędu Skarbowego, bo wtedy za to odpowie przedsiębiorca. Jest to wprost komunikat ZUS-u, który został w ten sposób skonstruowany. Pytanie, dlaczego? I tu się kończy tak naprawdę okres, w którym agencje powiązane z tym człowiekiem, który to wymyślił. Ewentualnie jest inna droga, że on tego nie wymyślił, tylko ktoś z racji jego przeszłości związanej ze służbą w SB wsadził go w to miejsce. Na tradycyjnego słupa, tak jak w wielu różnych aferach, że są osoby, które są wstawione tylko na którym nie zależy tak naprawdę ani na reputacji, ani na tym, czy będzie ścigany, czy nie będzie. Ważne, żeby dostał za to pieniądze. I ktoś pod jego nazwiskiem tak naprawdę przeprowadził całą operację. I tu się, jak mówię, kończy ten okres po tym oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości firmy Royal. Zaczyna się nagonka ZUS-u, Urzędu Skarbowego na przedsiębiorców. ZUS zaczyna oczywiście informowanie przedsiębiorców o tym zagrożeniu, ale w taki sposób. Następuje potem 6 listopada 2013 następuje zatrzymanie pracowników Agencji Pracy powiązanych tutaj z głównym podejrzanym. Następnie pan Zdzisław Kometko informuje prezesa Rady Ministrów, że jest dług w kwocie 62,5 miliona złotych. On ten dług uznaje i chce zawrzeć porozumienie w celu jego spłaty. Czyli w dalszym ciągu zarówno ZUS, Urząd Skarbowy i sam zainteresowany właściciel bądź osoba, która jest powiązana kapitałowo lub osobowo z tymi spółkami, wprost mówią, że to jest jego dług. Więc pytanie, dlaczego ten dług zaczyna być prowadzone roszczenie w stosunku do przedsiębiorców? Idąc dalej, w roku 2015, czyli nie tak dawno, czyli to było 20 lipca 2015 roku, naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wysyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wstrzymanie likwidacji firmy Royal. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna czynić starania o dochodzenie roszczeń od osób fizycznych. Czyli tutaj w domyśle chodzi tu o członków zarządu. Pytanie, po jakim czasie? Jeżeli Urząd Skarbowy i ZUS wykonywałby należycie swoje czynności już w roku 2012 i wcześniej, ale już mówmy o tym roku 2012, ta kwota strat dla Skarbu Państwa nie wzrosła o 40 milionów złotych, przynajmniej z tego, co jest w dokumentach. Idąc dalej, mówi się o tym, że umowy były pozorne i na tym opiera się tak naprawdę główna linia orzecznictwa, czy przyjętej tak naprawdę opinii, bo nie ma żadnych podstaw prawnych do przyjęcia takiej opinii ZUS-u, opiera się na twierdzeniu, że Państwowa Inspekcja Pracy wydała opinię, w której stwierdza, że umowy są pozorne i tam się posługiwała wszczętym postępowaniem przygotowawczym. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że została ta opinia PIP-u nadinterpretowana i została źle skonstruowana, że można, retoryka tej opinii jest trochę jakby, jest, można powiedzieć, została ukierunkowana pod czyimś wpływem, żeby PIP wydał taką, a nie inną opinię, przy czym dysponujemy dokumentami Państwowej Inspekcji Pracy oddział z Warszawy i z Krosna, które stwierdzają wprost, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nie wydają opinii wiążących dla organów. Każdy organ powinien rozpatrywać to indywidualnie. Oni wydają jakąś opinię i teraz i posiłkują się tutaj opinią prokuratury, że umowy były pozorne. Tylko nie rozróżniają jednej rzeczy. I to wydaje mi się, że to jest to celowe działanie. A mianowicie tego, że o pozorności umowy możemy, jakby cały, możemy mówić, kiedy dwie strony dokonują tej czynności pozornej w jakimś celu. W tej opinii PIP podaje, że zostało to, ta umowa została zawarta w celu ominięcia przepisów prawa, ale po pierwsze nie wskazuje jakich przepisów prawa, tylko ogólnie, czyli można powiedzieć, bardziej jest to plotka niż fakt. Po drugie, jak można mówić o pozorności umów z dwóch stron, kiedy przedsiębiorcy do tych umów przystępowali po odpowiedniej weryfikacji tych umów, co się zarzuca dzisiaj przedsiębiorcom, że nie dołożyli należytej staranności, przy czym sam ZUS jest temu winien, dlatego że to, co się pokazało w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli chodzi o ich zajęcia długu, zajęcia z majątku spółki Royal, tak naprawdę pół roku zwlekali z tym, żeby złożyć wnioski o zabezpieczenie majątku na poczet zaliczenia na zadłużenie w ZUS-ie. Więc przez pół roku przedsiębiorcy, dokładając należytej staranności w roku 2012, nie mogli sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy są jakieś zajęcia na majątku spółki, bo ZUS tego przez pół roku nie zgłaszał. Więc jak można dzisiaj oskarżać przedsiębiorców o to, że nie dołożyli należytej staranności, jeżeli ZUS sam tej staranności nie dołożył? Wobec tego ta doktryna, jeszcze wrócę do tej doktryny, wykorzystującej tak naprawdę w sposób nieuprawniony postępowanie prokuratorskie, w ten sposób, że mówi się o tej pozorności umowy. I teraz jeżeli do umowy przedsiębiorcy, co już mówiłem wcześniej, przystąpili i ją realizowali, bo płacili faktury na rzecz Agencji Pracy, która miała odprowadzać, zresztą składki do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, natomiast pozorność umowy została stwierdzona przez prokuraturę, ale tylko w stosunku do jednej ze stron umowy. Czyli agencje pracy przystępowały do, to można postawić taką hipotezę, przystępowały, bo musi być to zbadane przez prokuraturę oczywiście, przystępowały do tej umowy z zamiarem bezpośredniego oszukania przedsiębiorców i oszukania Skarbu Państwa, nie odprowadzając składek do Urzędu Skarbowego i do ZUS-u. Więc rozszerzyli w sposób nieuprawniony interpretację prokuratury z jednej strony na dwie strony umowy. Tylko że prokuratura przyznaje tutaj siedzącym między innymi przedsiębiorcom status pokrzywdzonego w całej sprawie. Więc jeżeli mamy wątek związany z pokrzywdzeniem przedsiębiorców, mamy wskazanego wprost oszusta i firmy, które prowadzą działalność przestępczą, co sam naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w lipcu pisze do KRS-u jako podstawę do wstrzymania likwidacji spółki, że firma dopuszczała się oszustw, wykorzystując outsourcing pracowniczy, to jak można dzisiaj przedsiębiorców ścigać za to? Tak naprawdę państwo zawiodło jako kraj, jako służby, które mają się zajmować bezpieczeństwem naszego budżetu i nie ściga przestępców, tylko urzędnicy, i tu mówię, że w jakimś sensie wykrystalizował się alternatywny system władzy w postaci wysokich urzędników, zarówno lokalnych, jak i centralnych, które mimo zmian po wyborach parlamentarnych, ci urzędnicy dalej są. I ci urzędnicy nie zmienią tej doktryny, bo oni ją wymyślili w obronie własnej nieudolności przy ściąganiu i ściganiu należności dla Skarbu Państwa ze strony nieuczciwych agencji pracy.
Ten proceder trwa wiele lat, słyszeliśmy, ciągnie się, także na tej linii bardzo wiele pokrzywdzonych osób. Wsłuchując się w to, pan powiedział, że państwo nie zadziałało, państwo w tym wymiarze w dalszym ciągu nie działa, więc rodzi się naturalne pytanie, czy rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie bezradność i opieszałość urzędnicza, czy też celowe działanie?
Jeżeli można,
bardzo proszę.
Tutaj doradzam przedsiębiorcom, powiem tak, to jest któraś z kolei spraw, gdzie małych i średnich przedsiębiorców się niszczy. I to w sposób świadomy, tutaj nie ma co ukrywać. Mali i średni przedsiębiorcy nie są faktycznie reprezentowani w sposób taki, żeby wpłynęło to na władzę. I to się ciągnie od dłuższego czasu, jest to jedna z ilu spraw. Ale wracając tutaj do sedna spraw, bo tak telewizowie może nie za bardzo nawet są zorientowani, jak to wygląda, to ja może powiem, jak to było rozstrzygane. Przykładowo przychodzi pan Kowalski do pracy, zatrudnia się w agencji, agencja go kieruje do pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Wykonuje tą pracę I nagle po jakimś czasie się okazuje, że do przedsiębiorcy przychodzi ZUS i Urząd Skarbowy i twierdzą, że mimo że ten pracownik w ogóle nie był zatrudniony w tym przedsiębiorstwie nigdy, tylko w agencji, to był pracownikiem tego przedsiębiorstwa i w związku z tym przedsiębiorca musi zapłacić składki ZUS-owskie i podatki i dodatkowo jeszcze w ramach sankcji, jak to było wspomniane, drugie tyle podatku VAT w związku z tym, że to była faktura VAT-owska. Więc taka jest troszeczkę dziwna sytuacja, kto inny zatrudni faktycznie, kto inny wypłaca wynagrodzenie, a przedsiębiorca za to wszystko ma zapłacić. W podtekście być może jest taka sytuacja, że skoro z agencji się nie dało ściągnąć pieniędzy, no to z małych, średnich przedsiębiorców, jak pokazuje praktyka przynajmniej ostatnich 20 lat, no zawsze się da ściągnąć i to, jak widać, jest realizowane. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi w ogóle o sprawy pod względem merytorycznym rozstrzygane, w rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej niż to przedstawia i ZUS, i Urzędy Skarbowe. W praktyce u podstaw tego wszystkiego stoi rozstrzygnięcie, że dany Kowalski by miał stosunek pracy z przedsiębiorcą. Tylko tyle, że w polskim państwie o tym decyduje tylko i wyłącznie Sąd Pracy. I tu jest ciekawa historia. Nie ma żadnego wyroku Sądu Pracy do dzisiejszego dnia, że dany Kowalski był pracownikiem przedsiębiorstwa. A są prawomocne wyroki w drugą stronę, że nie był pracownikiem przedsiębiorstwa. Więc powstaje takie bardzo proste pytanie. Czy urzędnicy nie przekraczają swoich kompetencji, bo no, przepraszam bardzo, no, ale dlaczego Zakład Ubezpieczeniowy rozstrzyga, kto jest pracownikiem czyim, czy też Urząd Skarbowy? Te kompetencje są zastrzeżone dla sądów pracy i nie jest to respektowane. Natomiast wracając tutaj do sprawy związanej z prokuraturą, też trzeba powiedzieć, że rozpowszechniane były wielokrotnie informacje, no one nie za bardzo zgodne są z prawdą, że przedsiębiorcy są poszkodowani, ponieważ nie będą mieć emerytur, składki, przepraszam, pracownicy, że nie będą mieć emerytur, składki nie są naliczane, że nie mają zasiłków chorobowych i tak dalej. Jest to nieprawda, ponieważ nie dość, że mają, to zgodnie z tym, co robi ZUS i Urzędy Skarbowe, powinni mieć naliczane w podwójnej wysokości. Bo się okazuje, że w systemie ZUS-owskim agencja jest pracodawcą i naliczane są składki od zgłoszenia agencji i ZUS wydał decyzję i Urząd Skarbowy pracodawcy, przedsiębiorcy, że on jest pracodawcą, a zapłaci składki. Więc na nasze pytanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak to wszystko wygląda? Skoro są podwójne składki, dlaczego się nie płaci pracownikom podwójnych zasiłków chorobowych, podwójnych macierzyńskich? Jeżeli miałoby być równe stosowanie prawa, to należałoby do tego podejść. I jeszcze jest jedna rzecz a propos całej tej sytuacji. Jest podobna sytuacja do spraw, które w tej chwili są głośne. To państwo polskie stoi za tym, że do dnia dzisiejszego nie ma żadnego przepisu w sprawie outsourcingu pracowniczego. Mówi się, że naruszono jakieś przepisy. No żadnego nie naruszono, bo do dzisiaj żadnego przepisu nie ma. Za tworzenie prawa odpowiada państwo polskie. Gdyby państwo polskie te przepisy stworzyło, tak jak jest w krajach to zachodnich, do takiej sytuacji by nie doszło. Druga rzecz jest taka, skoro nawet prokuratura uważa, że pracownicy nie są osobami pokrzywdzonymi, tylko pokrzywdzonymi są wyłącznie przedsiębiorcy, to w takiej sytuacji należałoby postawić takie pytanie. Jak to jest możliwe, że przez kilkanaście lat cały ten proceder trwał i nie został on skończony? Mało tego, jak to jest możliwe, że przedsiębiorca, który posiada umowę na outsourcing pracowniczy zawartą w 2011 roku, nagle się okazuje, że w 2011 roku ta umowa jest dobra, nie jest kwestionowana, ale ta sama w 2012 roku jest kwestionowana i na to pytanie też do dzisiaj nie potrafimy uzyskać odpowiedzi.
Pan przewodniczący,
tak,
proszę.
Jeśli można dodać jeszcze kilka takich istotnych faktów. Tak jak pan Cieślik powiedział, mamy sytuację, gdzie w naszym przypadku kwestionuje się umowę, a identyczne umowy funkcjonujące na rynku nie są kwestionowane. Dobry przykład, duża telewizja, nie będę tutaj nazwy wymieniał, która też korzystała z outsourcingu pracowniczego. I kiedy zaczęło się mówić o tym, że ta telewizja korzysta z tego outsourcingu pracowniczego, to wówczas Ministerstwo Skarbu wydało dokument, który jest w naszej dyspozycji, którym stwierdza, że taka forma zatrudniania pracowników jest jak najbardziej legalna, zgodna z prawem. Mało tego, Ministerstwo Skarbu na piśmie twierdzi, że taka forma jest wyrazem nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Więc jak to jest? W stosunku do podmiotu dużego, znanego wszystkim telewizom, mówi się, że ten rodzaj usługi jest nie tylko legalny, ale wręcz jest chwali się zarządzających zastosowanie takiego sposobu pozyskiwania zasobów ludzkich. A w naszym przypadku to samo jest nie tylko krytykowane, ale jesteśmy przedmiotem, no, można powiedzieć, fiskalnej represji w tym względzie. Tu jeszcze jedną rzecz chciałem dorzucić, bo być może nie wszyscy telewidzowie i słuchacze rozumieją pewien niuans dotyczący tej formy zatrudnienia. Otóż, jak powiedziałem na wstępie, agencja zatrudnienia, udostępniając przedsiębiorcy pracowników, dostaje wszystkie składniki pensji, składek i podatków. I ona to powinna odprowadzić do Skarbu Państwa i wszystko byłoby w porządku wtedy. Ona nie odprowadza tego, wyprowadza te pieniądze na zewnątrz, no można powiedzieć, przywłaszcza sobie te pieniądze, i organy państwowe nie podejmują skutecznych działań, żeby to zatrzymać. Mało tego, pozwalają, żeby te agencje zatrudnienia, to są konkretnie 4 agencje zatrudnienia, funkcjonowały na rządowej liście, to jest tak zwany KRAZ, pan Traczek wspomniał o tym, to jest Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia. Jak można kogoś, kto cię okrada latami, cały czas wywieszać na rządowej liście, że to jest wiarygodna firma w tej przestrzeni, w której działa? To jest absurd. W przestrzeni gospodarczej wśród normalnych przedsiębiorców to by się nie wydarzyło. Natychmiast byłaby te firmy zdjęte z takiego rejestru.
Pan Andrzej Cieślik.
Tak. Ja chciałbym tutaj podać taki konkretny przykład, bo jest mowa o telewizji i tak dalej. W kraju jest stosowany od roku czasu prawie outsourcing kasowy. We wszystkich urzędach skarbowych w zeszłym roku polikwidowano kasy i jest outsourcing kasowy. Stosując te kryteria, które do przedsiębiorców się stosuje, jest dokładnie taka sama sytuacja. To osoby zatrudnione w kasach w urzędach skarbowych są pracownikami według tej koncepcji urzędów skarbowych. Więc pozostaje pytanie, dlaczego urzędy skarbowe sobie nie wydają decyzji, że mają zaległości w opłacaniu podatków. A jeżeli już do tego to podchodzimy w ten sposób, to zdaje się wszystkie ZUS, instytucje i tak dalej ochraniają firmy ochroniarskie i pracują tam sprzątaczki. Według tej definicji, według przedsiębiorców, że pracodawcą jest ten, na rzecz którego końcowo świadczona praca, czyli sprzątaczka, pracownicy ochrony ochraniający dany obiekt są pracownikami danej instytucji, czyli ZUS-ów, ministerstw, urzędów skarbowych i tak dalej. Ale tam w stosunku do tych pracowników i tych instytucji nie stosuje się. Czyli mówiąc wprost, instytucje powołane do przestrzegania porządku nie stosują tego wobec siebie. Dotyczy to również sądów, bo w 2 sądach okręgowych są już, również jest outsourcing kasowy, inne sądy okręgowe się też do tego przymierzają. Natomiast w stosunku do małych i słabych, czyli małych i średnich przedsiębiorców, tak to mówię, wycisnąć na ile się da i u nich można, jak to mówią, budżet podratować.
Pan Lesław Wereszczyński, prezes poszkodowanej spółki WUH PZL Dębica. Panie Lesławie, jak u pana ta sprawa wygląda?
Tak, my przekazaliśmy w 2012 roku 162 pracowników w ramach outsourcingu do agencji zatrudnienia. Ten outsourcing trwał przez 17 miesięcy. Długo. Współpraca układała się dobrze. Obie strony były zadowolone. I pracownicy, i agencje zatrudnienia, które otrzymywały pieniądze na czas, i wszystkie obowiązki pracownicze, które wynikały ze strony agencji, były dopełnione. 6 listopada 2013 roku prokuratura zatrzymała pracowników agencji zatrudnienia. Padła liczba przed chwilą 62 milionów, bo w takiej liczbie nie zapłacono składek i podatków. Pracownicy tych agencji byli zatrzymani przez okres 3 miesięcy. Po 3 miesiącach, według mojej wiedzy, nie doszukano się dowodów i uwolniono tych pracowników. Natomiast właściciel firmy, który obecnie przebywa w Szwajcarii, jest na wolności. Tu w Polsce wiemy, że poszukiwany jest listem gończym, natomiast można z nim rozmawiać o każdej porze. Ja w sobotę rozmawiałem, zadzwoniłem, nie ma żadnego problemu, aby się połączyć, porozmawiać o sprawach w Polsce, o tym, co nas czeka według jego opinii i tym podobne. Więc tych spraw niezrozumiałych, bulwersujących jest wiele. Pytań jest bardzo dużo. Można sobie zadawać, kto tworzy parasol nad działalnością czy tego właściciela, czy może grupy. Trudno powiedzieć. Z jednej strony 3 lata mijają od tego aresztowania firmy, tak to trzeba powiedzieć. Tam się nic po tamtej stronie nie dzieje. Funkcjonuje właściciel normalnie w bezpiecznym miejscu. Natomiast firma, w której mnie przyszło zarządzać, ponosi konsekwencje tej współpracy. W tej chwili mamy decyzje ZUS-owskie, o których się odwołujemy w sądzie. Mamy protokół kontroli skarbowej z Urzędu Skarbowego i wszystkie decyzje ZUS-u, Urzędu Skarbowego stwierdzają jednoznacznie, że nie doszło do przekazania pracowników, nie było tak zwanego outsourcingu, że przez ten cały czas trwania umów pracownicy byli zatrudnieni w naszej firmie, a nie agencji zatrudnienia. Konsekwencje tego są takie, że za cały okres obowiązywania tych umów zostaną naliczone zobowiązania w niebagatelnej wysokości, bo to jest kwota w moim przypadku ponad 5 milionów złotych. Gdyby to przeliczyć na jednego pracownika i założyć, że są możliwe układy ratalne, tak jak teraz słyszymy przedstawiciele niektórych urzędów deklarują, że pójdziemy wam na rękę, rozłożymy na raty, to w moim przypadku taka kwota, gdyby układ był na 5 lat, to jest 600 zł na pracownika. Więc chcę powiedzieć jeszcze tak, że ta firma, w której pracuję, ona ma do tej pory rany jeszcze po transformacji ustrojowo-gospodarczej i z dużym problemem sobie z tymi historycznymi zobowiązaniami radzi. Rynek jest trudny, nie jest łatwy. Mamy silne podmioty i tutaj w Polsce i za granicą i zamiast otrzymywać wsparcie, to otrzymujemy coś, co jest dodatkowym ciężarem i rodzi niepewność w działaniu na dzisiaj, bo o tym wiedzą kontrahenci, czyli nasi partnerzy handlowi, nabywcy towarów, jak również ci, którzy sprzedają nam materiały. Więc funkcjonowanie na rynku w sytuacji, kiedy otoczenie wie o tym, że mamy kłopoty z ZUS-em, z Urzędem Skarbowym, bardzo jest trudne. Tym bardziej, że powszechna jest wiedza w Polsce, że z urzędami się nie wygrywa. Jeśli się wygrywa z ZUS-em czy z Urzędem Skarbowym, to najczęściej już wtedy firmy nie ma. Więc ta świadomość w polskim społeczeństwie funkcjonuje. Więc byłoby dobrze, aby mimo wszystko udało się wyciągnąć wnioski z tego, co miało miejsce. Utrzymywanie takich opinii, jak do tej pory robi ZUS czy Urząd Skarbowy, prowadzi donikąd. Te 532 firmy, nawet jeśli mają zobowiązania wyliczone, to są zobowiązania papierowe. Moja firma nie odda. Myślę, że pana z boku siedzącego nie będzie miała możliwości zapłacenia. Pewnie tak samo. Więc możemy sobie wyliczyć na papierze spore pieniądze. Natomiast to są wirtualne pieniądze. Tych pieniędzy budżet nigdy nie otrzyma. Tak jak to było powiedziane, sprzedając czy produkując produkty wcześniej, za usługę firm agencji zatrudnienia zapłaciliśmy. Dzisiaj nie mają firmy takich marż, aby można było podwójnie płacić, 2 razy zapłacić. To nie jest osiągalne. Żaden klient nam nie zapłaci 2 razy za jeden produkt. może zapłacić tylko raz.
Pan Marek Fryc, właściciel poszkodowanych firm Alda i MIG.
Historia naszych firm jest podobna. Chcę powiedzieć, że my przed przekazaniem pracowników, przed nawiązaniem kontaktu z agencją zatrudnienia zatrudnialiśmy 321 osób, przekazaliśmy 215 osób. Przed podpisaniem umowy z agencją zatrudnienia Royal we Wrocławiu sprawdziliśmy na tyle rzetelnie, na ile mogliśmy to sprawdzić. Obdzwoniliśmy kilkanaście firm w Polsce, być może nawet tutaj kolegi firmę obdzwoniliśmy. Niestety ZUS nie udziela informacji pracodawcy na temat innego pracodawcy. Sprawdziliśmy wszystkie możliwe źródła i stwierdziliśmy, że firma jest, cieszy się w miarę dobrą opinią. Nikt nie podnosił tego, że jest niewypłacalna, czy że nie płaci. W związku z tym podpisaliśmy umowę. Mało tego, nawet tutaj dysponuję zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, że na dzień 25 czerwca 2012 roku firma Royal jest czysta jak łza. Nie ma żadnych zobowiązań. Na szczęście jesteśmy troszkę podejrzliwi, więc sprawdziliśmy najpierw, że pieniądze wypłacili pracownikom, miesiąc, drugi, ale potem poprzez pracowników staraliśmy się sprawdzić jeszcze, czy składki ZUS-owskie wpłacane są przez firmę Royal. Ponieważ okazało się, że kilka osób zgłosiło, że ich składki nie wpływają, więc zażądaliśmy rozmowy z zarządem Royalu i postawiliśmy ultimatum. Albo wpłacacie składki do jutra, albo my rozwiązujemy umowę. Ponieważ nie mieli zamiaru wpłacać składek, więc oni właściwie sami nam przesłali wypowiedzenie umowy, rozwiązanie za porozumieniem. I tak się skończyła nasza dwumiesięczna, na szczęście tylko dwumiesięczna historia z Royalem. Dzisiaj już wiem, to co kolega przewodniczący mówił i koledzy wcześniej, te firmy, bo to ich było cztery, działały od kilkunastu lat. I tutaj się dla mnie to jest takie bolesne, bo my jako przedsiębiorcy staramy się z całych sił swoją energię kierować na tworzenie. Tworzymy miejsca pracy, pozyskujemy pracę, tak jak w przypadku naszych firm, to my właściwie reagujemy na potrzeby rynku innych firm. Jesteśmy, kooperujemy po prostu, dostarczamy podzespoły innym firmom. Więc cały czas staramy się pozyskiwać nową pracę, żeby zapewnić ludziom ciągłość i dochody. Też muszę powiedzieć, że jakby cały czas ten nasz nadzór nad tym Royalem, to nad tą realizacją tej umowy, to też się opierał na tym, że pilnowaliśmy, żeby ludzi nie skrzywdzić. Bo to byli ludzie, którzy pracowali u nas, nasi pracownicy wcześniej przez kilkanaście lat, więc też chcieliśmy zapewnić im to bezpieczeństwo. Kiedy się okazało, że Royal nie wpłaca im składek, przejęliśmy tych ludzi z powrotem w całości. Ale wrócę do tego wątku jeszcze, bo chodzi mi o to, że państwo polskie powinno zapewniać bezpieczeństwo. Między innymi też bezpieczeństwo przedsiębiorcom, tak? Czy to prywatnym przedsiębiorcom, czy innym przedsiębiorcom. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Teraz sobie wyobrażam, bo to się zadziało.
Bezpieczeństwo obrotu.
Bezpieczeństwo obrotu, tak. Chodzi o to, że działa oszust przez kilkanaście lat, nie płaci, akurat nam płacił, tak? Znaczy naszym pracownikom, ale nie płaci państwu. I państwo zgadza się na to, żeby przez te kilkanaście lat nie wpływały zobowiązania, bo te firmy zobowiązywały się, składały deklaracje do Urzędu Skarbowego, składały deklaracje do ZUS-u, czyli pisały, my tacy i tacy, my Royal, jesteśmy winni ZUS-owi tyle i tyle, tak? Za pracownika tego, tego, tego. Bo na tym polega mniej, w skrócie mówiąc, deklaracja. I tenże ZUS nie szukał tych pieniędzy wcześniej u tego Royala, tylko czekał, aż narośnie mu jakaś tam taka wielka bańka, że już nie mogli tego utrzymać. Wymyślili mechanizm, to tutaj tłumaczyli koledzy, jak to przekręcić, żeby szukać, żeby poszkodowany, bo dzisiaj mam też zaświadczenie od prokuratora prowadzącego sprawę, że nasze dwie firmy są poszkodowanymi w sprawie, ale mimo wszystko ZUS i Urząd Skarbowy szuka pieniędzy u poszkodowanego, u okradzionego, a nie u złodzieja. To jest, uważam, to jest klęska aparatów bezpieczeństwa, aparatu państwowego, bo to państwo nie powinno tak działać. Chcę jeszcze powiedzieć, że wszyscy, bo tak już my się spotykamy od dłuższego czasu, tych firm, jak tu kolega przewodniczący mówił, jest ponad 500, to nie są firmy, jacyś oszuści. Gdybyśmy byli oszustami, to po zrobieniu jakiegoś takiego procederu zwinęlibyśmy firmę, wyrejestrowali się i zniknęli, tak jak zrobił to ten oszust, tak, który mieszka sobie dzisiaj w Szwajcarii. Pan do niego zadzwonił, wszystko, żyje sobie, możecie jak w Madrycie, można tak powiedzieć, a nas urzędy ścigają. No to nie na tym powinna polegać normalna praca, normalne funkcjonowanie firm w Polsce i organów, które odpowiadają za bezpieczeństwo, to za bezpieczeństwo ludzi na ulicy, jak i ludzi, którzy pracują w biurach, bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo też prowadzenia firm i obrotu gospodarczego.
Za chwilę pan przewodniczący, ale ja chciałbym przypomnieć numery telefonów do naszego studia i zaprosić także naszych słuchaczy i widzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148 plus dwa numery telefonów telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Ja tutaj jeszcze chciałbym ad vocem tego, co pan Marek powiedział, pewna ilustracja, która może telewizom zilustruje, jak prosty jest to mechanizm i jak zdumiewająca jest indolencja urzędników. No, ZUS tak naprawdę ma dostać pieniądze od takiego pośrednika, doręczyciela weźmy, tak? Czyli my przedsiębiorcy płacimy pieniądze dla ZUS-u i Urzędu Skarbowego Agencji Zatrudnienia, która jest doręczycielem tych pieniędzy i powinna doręczyć ZUS-owi. I przełóżmy to na jakąś taką sytuację życiową. Państwo mają od kogoś dostać pieniądze. Państwo telewidzowie, macie dostać pieniądze, doręczyciel nie doręcza tych pieniędzy. Przywłaszcza sobie, wysyła na swoje konto zagraniczne. No w następnym miesiącu państwo znowu mają dostać te pieniądze od doręczyciela. Znowu nie doręcza tych pieniędzy. I tak miesiąc w miesiąc, rok po roku. Jak długo państwo byście pozwalali na to, żeby ten doręczyciel te pieniądze przywłaszczał? No zdrowy rozsądek pokazuje, po jednym razie byście byli zaalertowani. A tutaj mamy wielki aparat państwowy, który kosztuje nas miliardy złotych rocznie. Jest tak nieudolny, jest niewyobrażalny dla przedsiębiorcy.
Czy tu może, ja bym jeszcze poprosił o rzut prezentacji telewizom, a słuchaczom ja postaram się to w sposób obrazowy opowiedzieć. Cały kłopot tak naprawdę i cały pomysł, czyli cały modus operandi według mnie polegało na tym, że żeby wymyśleć jakiś dług Skarbu Państwa za granicą, który będzie pozwalał na wyciągnięcie gotówki z polskiego rynku, z obrotu gospodarczego. Od przedsiębiorców. I jeżeli faktycznie te papiery dłużne, te agencje pracy dysponowały, bo wiadomo, że polskie papiery dłużne, nawet historyczne, można jeszcze gdzieś nabyć. Jeżeli ktoś, tak jak papiery historyczne można nabyć Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Chin, obrót tymi papierami jest tak naprawdę w jednym obiegu, który jest obiegiem, to nie widać w całości może, jest obiegiem historycznym, a drugi jest obiegiem takim, którym jest obieg uznaniowy. Można mówić o tym, że można w jakiś sposób pieniądze z gospodarki wyciąć. Ktoś wymyślił sposób na to, żeby pozorne długi, które nabył za granicą, które dawniej były być może faktycznymi długami Skarbu Państwa, jeszcze raz oddać do budżetu, a w zamian za to wyciągnąć pieniądze. I przez ileś lat miejscowo, lokalnie, we Wrocławiu i w Olsztynie ten mechanizm funkcjonował. W momencie, kiedy długi narosły, tutaj jest ta data 2012, początek 2013, kiedy być może ktoś się zorientował, że nie można w ten sposób wyciągać pieniędzy, nie można w ten sposób kompensować, o czym też mówiła główna księgowa, która zeznała to przed sądem, tutaj, że no to jest niespotykane. To kolejną rzeczą, którą zeznała, że pracownicy ZUS-u i Urzędu Skarbowego, którzy przychodzili na kontrolę, po jednym telefonie osoby poszukiwanej, do kogoś wykonywał ten telefon, prawdopodobnie do przełożonych tych urzędników, którzy przychodzili na kontrolę, ci urzędnicy wychodzili bez rozpoczęcia kontroli. Więc jak można mówić tutaj, to już trudno jest tylko domniemywać. To już są konkretne fakty, konkretne zeznania głównej księgowej, dyrektor do spraw personalnych, które zeznawały w określonych procesach wprost, że te urzędy nie realizowały tego, co powinny robić na rzecz Skarbu Państwa.
I w momencie, kiedy... Chciałem troszeczkę, bo to jest zasadnicza różnica. Faktycznie, jeżeli już, to tutaj jest mowa o wyłudzeniach, ale z budżetu państwa, bo mówimy o kompensatach. Na kompensatę ktoś musiał wydać zgodę i to był transfer pieniędzy z budżetu państwa. Zamiast ktoś płacić pieniądze do budżetu państwa, dawał papiery, tak mówiąc obrazowo, a pieniądze brał. Więc tu nie mówimy, że to nie było w ten sposób, że od przedsiębiorców wyłudzono. Natomiast po tym, gdy się okazało, że albo skala przerosła, albo jakieś inne okoliczności zaszły, to zrobiono wszystko w ten sposób, żeby te pieniądze się okazało, że zostały wyłudzone od przedsiębiorców. Dlaczego przedsiębiorcy mają status pokrzywdzonych w tych sprawach. Ale tu mowa jest o wyciągnięciu pieniędzy z budżetu państwa za pomocą kompensat. I mało tego, i tutaj jeszcze nie wspomniano o jednej rzeczy.
Skarbówka. To do tej rzeczy może powrócimy za chwileczkę. Ja odbiorę telefon, bo nasz widz i słuchacz już trochę oczekuje. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Witam.
Witamy. Kogo witamy? Skąd telefon?
Krzysztof.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie. Słyszymy już pana. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Proszę pana, ja mam takie świetne pytanie do tych panów. Do tych panów, co się wypowiadają. Ciągle się mówi o państwie, że to państwo bezradne. Przepraszam. Proszę mówić konkretnie, nazwiskami. Nie państwo, tylko konkretnie. Kto zawinił i tak dalej. Ja uważam, że byłoby najlepiej wprowadzić ustawę. Za każdą publiczną złotówkę, którą urzędnik ukradł, nieważne czy jest zwykłym urzędnikiem, czy jest po premierze, czy po premierem, czy już jest praministrem, czy po ministrze, już jest. Za każdą złotówkę jeden dzień aresztu. Łuska piłka. A powyżej 100, 25 lat, a powyżej jeszcze tam 150 dożywocie. Wypad złodziejom, bandytom, precz. Rządzą nami gnoje i złodzieje. Złodzieje jeszcze raz. Gnoje i złodzieje. Kiedy się to skończy? Niech pan zobaczy, co się dzieje. W Stanach zginęło pięciu policjantów. A wie pan, dlaczego zginęło? Dlatego, że nie może być brutalizacji wobec społeczeństwa. To przyjdzie tutaj też w Polsce na to czas. Jak wpadną do urzędu jakiegoś ludzie odpowiedni, jak wykroją cały urząd, to wtedy dopiero ludzie przejrzą na oczy inni bandyci i będą nie dotkną publicznej złotówki ani jeden. Wszystkiego dobrego, hej!
Dziękujemy serdecznie, panie Krzysztofie, panie przewodniczący, i później pan Andrzej dokończy wątek.
No ten intensywny telefon skierował moją percepcję na faktycznie bardzo ważny obszar, nie tylko związany z naszą aferą outsourcingową, ale popatrzmy, w mediach mówi się teraz o powstaniu komisji śledczej w sprawie Amber Gold. Mówi się o skokach Wołomin. Nomen omen w ostatnich miesiącach powstał specjalny zespół parlamentarny do spraw wspierania przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym i skok Wołomin, czyli jest to jakby ten sam zespół parlamentarny, czyli jakby natura problemu według polskich parlamentarzystów jest podobna. I tutaj pan dotknął bardzo ważnego problemu. Braku odpowiedzialności urzędników za rażące nadużycia. Tutaj robię taką retoryczną pauzę, żeby to wybrzmiało, bo faktycznie coś takiego jest. Proszę mi powiedzieć, kto z państwa ostatnio słyszał o jakimś wyroku, żeby za rażące nadużycia urzędników skarbowych na przykład, oni zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Bo ja słyszałem o wyrokach w różnych obszarach życia, nie? Wszyscy byli już skazywani. Nauczyciele, prawnicy, nawet duchowni byli skazywani, ale nie urzędnicy. Co jest z tymi urzędnikami, że są ponad prawem? No i jakiś by się trafił, że tam, prawda, jakieś błędy popełnia jak w każdym stanie, w każdym zawodzie. A tu nic, urzędników się nie skazuje w Polsce. Także ja bardzo dziękuję za ten telefon pana, bo faktycznie powinniśmy chyba zacząć jakąś ogólnonarodową dyskusję na temat przywrócenia odpowiedzialności urzędników za swoje nadużycia. Popełniasz błąd, musisz za to zapłacić. Pracujesz na, nie wiem, koparką, ładowarką, popełnisz błąd, zapłacisz za to. Jesteś przedsiębiorcą, popełnisz błąd, płacisz za to. A dlaczego urzędnik nie może płacić za swoje błędy i nadużycia?
Panie Andrzeju, bardzo proszę.
Tak, chciałbym tutaj jeszcze dokończyć sprawę materialną, ponieważ no, prokuratura zabezpieczyła jednak majątek o dosyć sporej wartości i dalej zabezpiecza. Są to większe pieniądze. I teoretycznie przedsiębiorcy mogliby z tego skorzystać, ale nie w kontaktach ze skarbówką, dlatego że Ministerstwo Finansów twierdzi, że agencje są winne samego podatku VAT 70 milionów, więc mówiąc po prostu, przedsiębiorcy, będąc osobami pokrzywdzonymi w tych sprawach, przestępstwa, nie otrzymają z tego tytułu ani złotówki. Od razu trzeba to założyć, że wszystko z nich się ściągnie. I jeszcze jest taka jedna sprawa a propos obietnic politycznych. Ja sam brałem udział w wielu spotkaniach. Pamiętam doskonale, jak w maju zeszłego roku na spotkaniu w Ministerstwie Finansów minister Kapica obecny był i przewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów pani Skowrońska i padło polityczne zapewnienie, że w przeciągu 2 miesięcy skarbówka sprawdzi, czy istnieje nierówność wobec prawa, jeżeli chodzi o te sprawy. Oczywiście sprawdzili, że istnieje nierówność i powiedziane było w ten sposób, że przedsiębiorcy mają zostać uwolnieni od tego. Zapewnienia otrzymywali też od poprzedniego prezydenta i otrzymywali zapewnienia w ramach kampanii politycznych obecnej ekipy władzy. Czyli stara władza i nowa władza zapewniała przedsiębiorców, że tą sprawę rozwiąże, bo nie może być takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. No i na dzień dzisiejszy czekamy, mam nadzieję, że jednak politycy swoje słowa ważą i pomogą w końcu przedsiębiorcom, bo oni sami nie są w stanie sobie pomóc już.
Tutaj jest taka też ważna rzecz, mianowicie w styczniu tego roku pan wiceminister Banaś wydał zalecenie do naczelników urzędów skarbowych, żeby w tych sprawach, czyli sprawach związanych z tym outsourcingiem pracowniczym, wobec poszkodowanych przedsiębiorców powstrzymali się przed zajęciami kont, które spowodują upadek firmy. No bo jeżeli nam się zajmie konto, czyli wszystkie środki, które wpływają mi na konto bankowe są zajmowane przez Urząd Skarbowy czy ZUS, to ja wówczas nie mogę płacić. Nie mogę płacić kontrahentom za surowce, nie mogę pracownikom zapłacić za pensję i tak dalej. I teraz proszę sobie wyobrazić, ta dyspozycja wychodzi w całą Polskę. Czy naczelnicy urzędów skarbowych, urzędnicy się stosują do tego? Nie. Nie.
Alternatywny system władzy.
Jak przedsiębiorcy się powołują na to, no to mówią, to nie jest dyspozycja, której musimy się słuchać. Mamy sytuację nawet takie, że naczelnik Urzędu Skarbowego, proszę sobie wyobrazić perfidię tego urzędnika, on mając takie zalecenie, czyli jest to w końcu jakieś wytyczne, prawda, swojego zwierzchnika teoretycznie, wiceminister, on nie tylko nie wstrzymuje się od zajęcia na koncie przedsiębiorcy, ale również wysyła do kontrahentów tego przedsiębiorcy informacje o zajęciu, żeby kontrahenci przedsiębiorcy wiedzieli, że Urząd Skarbowy chce od niego pieniądze, że jakby zalega Urzędowi Skarbowemu pieniądze. Choć jest to kwestia cały czas sporna, tak? To proszę sobie pomyśleć, a co pomyślą ci kontrahenci? Jaką wiarygodność mamy w oczach takiego kontrahenta, który dostaje z Urzędu Skarbowego pismo, że twój dostawca czy odbiorca jest winny Urzędowi Skarbowemu pieniądze? Prawda? Czyli nie dość, że w grę wchodzą jakby kwoty finansowe, to jeszcze wchodzi rodzaj perfidii takiej, no bo my przedsiębiorcy na rynku rozumiemy, że nie tylko chodzi o to, jaka jest jakość produktu i jego cena. Chodzi również o pewną reputację, o wizerunek firmy. Bo to często determinuje, czy wygramy przetarg, czy przegramy ten przetarg. Czy będziemy mieli pracę dla swoich pracowników, czy jej nie będziemy mieli. Co przyświeca takiemu urzędnikowi, że nie tylko, że chce ściągnąć pieniądze, ale jeszcze chce zniszczyć tą firmę i informuje wszystkich, że ta firma ma kłopoty. Tego już nie rozumiemy. Proszę, ja jeszcze chciałem dorzucić słowo na temat moich osobistych doświadczeń. Ja mam ponad 20 lat doświadczenia w biznesie i kiedy zaczęła się ta sprawa, ja nie wiedziałem, że to jest jakaś duża sprawa. Przeżyłem wiele kontroli. Natomiast zaalertowało mnie to, kiedy przyszedł protokół pokontrolny z ZUS-u i zacząłem czytać ten protokół pokontrolny. I ZUS pisał tam rzeczy, które były po prostu niestworzone, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Były tak jakby przygotowane z góry sformułowania, które musiały się tam znaleźć. Było na przykład powiedziane, że pan Wójcik, prezes, na bieżąco wydawał pracę swoim szwaczkom i na bieżąco rezultaty pracy odbierał i oceniał tą pracę. Co jest niedorzeczne, bo ja po pierwsze w jednym ze swoich zakładów bywałem czasami raz na miesiąc, 2 razy w miesiącu, więc na bieżąco nie mogłem wydawać tej pracy, ani tym bardziej oceniać. Od tego był personel. Ale widocznie w wytycznych tego spotkania, które było w 2013 roku, pojawiły się pewne sformułowania kluczowe, które musiały się znaleźć w każdym protokole pokontrolnym, żeby można było dążyć do unieważniania tych umów z agencjami zatrudnienia. To jest jakby perfidia tego spotkania. My mówimy na to spotkanie z 2013 roku, sąd kapturowy. To był sąd kapturowy, gabinetowy sąd, tajny, nie wiemy nic o nim, poza tym, że był na pewno. Ostatnio mieliśmy spotkanie z wicepremierem, na którym przyznali urzędnicy, że było takie spotkanie. Tak? I na tym spotkaniu, jak oni to ładnie powiedzieli, wypracowano jednolitą metodę jakby pracowania nad tym problemem. W praktyce wydano wyrok, że pieniądze mają być ściągnięte z przedsiębiorców, choćby nie wiem co, czyli zawsze...
Wrócone agencją pracy, które, jeżeli się uda ściągnąć z przedsiębiorców te pieniądze, to agencją pracy nieuczciwym zostaną zwrócone pieniądze, jako nienależnie pobrane zaliczki na podatki i na składki ZUS-owskie. To jest oficjalne stanowisko jednego z członków ZUS-u.
czyli zabierze się uczciwym przedsiębiorcom po raz drugi, a odda się oszustom, ponieważ mają nadpłatę. Taka jest determinacja urzędników po tym spotkaniu w 2013 roku. I jest cały szereg potwierdzeń na to.
Do dziś.
Są sytuacje, pozwolisz jeszcze, są sytuacje takie, gdzie jest kontrola na przykład skarbowa, odbywała się przed 2013 rokiem u przedsiębiorcy. Jednego z przedsiębiorców naszego grona. Kontrola nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Ale po 2013 roku przychodzi ponownie kontrola. I bada. I bada głównie pod kątem tych umów z agencjami zatrudnienia. I wskazuje nieprawidłowości w tych umowach, tak, że są nieważne. Na co przedsiębiorca wyciąga protokół pokontrolny z poprzedniej kontroli, gdzie wszystko było w porządku. Co robią urzędnicy? Czy zmieniają swoją decyzję? Nie. Wyłączają z tego okresu, który w tej chwili badają, ten okres, kiedy było wszystko w porządku. Czyli wydają protokół pokontrolny dotyczący tego, że są nieprawidłowości, z wyłączeniem tego okresu, kiedy było wszystko w porządku. A przecież to jest ten sam przedsiębiorca, ta sama umowa, wszystkie okoliczności te same. Czyli determinacja urzędników kontrolnych jest tak ogromna, żeby wykazać nieprawidłowość, że właściwie można powiedzieć, że to jest współczesna fiskalna scholastyka. Jest postawiony cel, mają być nieważne umowy i kropka.
Za chwilę pan Krzysztof Traczyk, odbiorę telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria. Halo?
Tak, jeżeli mogę, to proszę.
Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, Paweł Warszawa.
Witamy, panie Pawle.
Ja mam tutaj tylko jedno takie pytanie. Bo tutaj to, o czym się mówi, to są konsekwencje. A meritum, pierwocina, to jest to. Po co tym panom agencje pośredniczące? Czyż cały ten pajzel liberalnego przyzwolenia, ten ustrój, buduje się właśnie w ten sposób, żeby tworzyć potężne łańcuchy powiązań, w których dowolne ogniwo ma zawodzić i powodować możliwość wyprowadzania pieniędzy. Po co to wszystko? Dlaczego ta firma nie może przyjąć normalnie pracownika na swoją odpowiedzialność? Tego nie rozumiem od lat. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie. To do pana Pawła?
To ja powiem.
Bardzo proszę,
panie
Marku.
W tej poprzedniej mojej wypowiedzi mówiłem, że moje firmy reagują na zapotrzebowania innych firm. Współpracujemy z dużymi koncernami. I te zamówienia raz się zwiększają, raz zmniejszają. W związku z tym my też musimy dopasowywać ilość zatrudnionych pracowników do zamówień, jakie są. Stąd takie rozwiązanie, że pobieranie pracowników, wynajmowanie, bo to jest wynajmowanie pracowników, wynajmowanie pracownika od agencji zatrudnienia jest bardzo dogodnym, tak jak tutaj padło stwierdzenie przytoczone z opinii Ministerstwa Gospodarki czy Skarbu, nowoczesnym, tak, sposobem zarządzania kadrą pracowniczą. Więc to było dla nas bardzo wygodne i potrzebne, a też nie jest zabronione, nie jest niezgodne z prawem.
Jeżeli można.
Proszę bardzo.
No zdaje się, że ponad 700 tysięcy osób jest zatrudnionych, tak, i w ten sposób, i wydaje się, że większość w koncernach zagranicznych. I jeszcze jest takie jedno pytanie w tym wszystkim, aby inne zadał. Dlaczego do dzisiejszego dnia nikomu z władz państwowych nie zależało na regulowaniu tych spraw? Tak jak wspomniałem, nie ma żadnych przepisów, mimo że w krajach Europy Zachodniej są. Gdyby były te przepisy, to na pewno by do takiej sytuacji nie dochodziło, ale to już na to moje pytanie, to może każdy z telewidzów sam sobie odpowie, dlaczego tak może być.
Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Jeszcze może po części odpowiadając na pytanie słuchacza, wyjdźmy od sytuacji normalnej, choć w kontekście tego, co przez godzinę tutaj omawiamy, to się trudne wydaje, ale gdyby było normalnie, to znaczy my byśmy zapłacili te pieniądze do agencji zatrudnienia, ona by zapłaciła pensję, zapłaciłaby ZUS-owi i skarbówce i byłoby wszystko w porządku. Bo w ten sposób, tak jak pan powiedział, jest 700 tysięcy ludzi w Polsce zatrudnionych, jest to normalne, legalny rodzaj usługi świadczony przez agencję zatrudnienia. Ja mogę podać numer PKD, tak, 7830Z. Tak, jest to udostępnianie pracowników bez jakby świadczenia nadzoru przez agencję udostępniającą. Nadzór jest bezpośrednio przedsiębiorcy. Czyli jest to coś, z czego można korzystać na rynku pracy. Ktoś chce w ten sposób zatrudniać pracowników, ktoś w inny sposób, prawda? Ktoś lubi na przykład Mercedesa, ktoś lubi Skodę. I można sobie wybrać, każdy ma prawo. Natomiast tutaj problem nie polega na tym, że korzystaliśmy z tej usługi. Problem polega na tym, że ktoś nie odprowadzał pieniędzy, tak jak mówiłem już kilka razy, i organy państwa nie reagowały. Czy przez nieudolność li tylko, czy również gdzieś tam między wierszami ktoś to inspirował. Bo znając procedury urzędów, ZUS-u i skarbówki, nie wyobrażam sobie, że byłyby aż tak nieudolne. To jest moje osobiste jakby przypuszczenie. Jeżeli patrzę, że prokurator sama stwierdzając w umorzeniu, tak jak tutaj pan Traczek powiedział, prokurator w maju 2012, umarzając sprawę przeciwko dwóm z tych czterech agencji, stwierdza, że zatrudniały łącznie 1300 osób wtedy, z jednej z tych agencji zatrudniały przez 5 lat i nie płaciły ZUS-u za swoich pracowników. To są słowa prokurator z umorzenia prokuratorskiego. Janowi należy sprawę umorzyć z powodu braku znamion czynu zabronionego. Więc no, jeden element, drugi element, trzeci element, składamy to wszystko w pewien obraz. No, brakuje nam wielu elementów do pewnego obrazu, no, ale klaruje nam się pewna jakby tendencja, tak, funkcjonowania. Jak to jest, proszę państwa, że jakbyście państwo dzisiaj wzięli KRS, Agencji Royal wspominanej tutaj, to zobaczą państwo w Krajowym Rejestrze Sądowym, że ZUS jest kilkadziesiąt razy wpisany jako wierzyciel tej firmy. ZUS jest wpisany w tym KRS-ie. Dzisiaj można wejść na KRS Royal i sprawdzić. Jest wpisany jako wierzyciel tej firmy. A w tym samym czasie od 2013 roku ten sam ZUS za te same pieniądze ściga nas. Chce te same pieniądze od nas, czyli jakby drugi raz chce. No to, ojcze redaktorze, szanowni państwo, jeżeli by państwo chcieli za jedną rzecz, pieniądze z dwóch stron, komuś coś sprzedaliście i to samo sprzedajecie komuś innemu, dwa razy chcecie te pieniądze za to samo, to jak to w polskim prawie jest? No poszlibyśmy siedzieć, tak? Poszlibyśmy do więzienia. A ZUS może z dwóch stron ściągać te pieniądze. No coś jest też nie w porządku.
4 minuty pozostały do zakończenia naszego programu. Co powinno państwo polskie uczynić, aby rozwiązać i postawić tamę temu procederowi, bo w takiej sytuacji ponad 500 firm może zostać położonych na łopatki.
Jeżeli można, ja powiem tak, zasadniczą kwestią jest uregulowanie tych spraw, tak jak ten telewizor się też pytał o te rzeczy, uregulowanie ustawowe. Natomiast w związku z tym, że nie było żadnych przepisów, żadnej ochrony państwa, to przedsiębiorcom tu należy pomóc, ponieważ oni działali no, z świadomości, że działają zgodnie z prawem. Natomiast tu zwłoka organów państwowych i również zwłoka ustawodawcza spowodowała to, że doszło do takiej sytuacji. W związku z tym należałoby przedsiębiorców uwolnić od tych wszystkich problemów.
Pan Krzysztof Traczek?
Znaczy, rozwiązaniem jest, mamy przygotowany nawet projekt porozumienia układowego między przedsiębiorcami a Skarbem Państwa, bo tak naprawdę państwo zawiodło i państwo zostało, tak jak przedsiębiorca, tak samo Skarb Państwa został oszukany. Czyli mamy wprost wskazanego oszusta, powiązane z nim agencje pracy i mamy wprost poszkodowanych przedsiębiorców i Skarb Państwa. Więc tak naprawdę należy wspólnie dochodzić roszczeń razem ze Skarbem Państwa. Taki projekt porozumienia układowego mamy przygotowany, przedstawiliśmy go do zespołu parlamentarnego, przedstawiliśmy go w Ministerstwie Skarbu i jest to projekt do dyskusji, jak to rozwiązać, ale tutaj jest główną rzeczą, że prokuratura krajowa powinna, co zresztą czyni tak naprawdę po ostatnim spotkaniu, objąć nadzorem szczególnym to postępowanie prowadzone przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu i dążyć, to co powiedział jeden z telewizorów, do ustalenia wszystkich nazwisk osób, które brały udział w wymyśleniu tej interpretacji, bo to jest interpretacja, to nie ma żadnych podstaw prawnych. To jest czyjaś opinia, bo komuś to było potrzebne do koncepcji, żeby odwrócić uwagę od własnej nieudolności. I jeżeli się ustali te osoby, to będzie kilka osób w naszym kraju. Wysocy urzędnicy szczebla lokalnego i wysocy urzędnicy, którzy w ministerstwach być może jeszcze pracują.
Pan Lesław Wyrszczyński.
Państwo powinno ścigać oszustów, nie nas, bo nimi nie jesteśmy. Bardzo boli, gdy pracę traktuje się wyjątkowo względnie. Podobnie zresztą jak często patriotyzm. Dzisiaj podejścia patriotycznego w wielu przypadkach po prostu nie ma. Przemysł polski ma trudne warunki do funkcjonowania.
I ostatnia minuta, panie przewodniczący.
Ja zwróciłbym uwagę na coś, o czym mówiłem wcześniej, ale nie po to, żeby znowu krytykować, tylko słuchajcie, jest naprawdę poważny problem z tym, że ta w pewnym zakresie działalność urzędników, nie chcę wszystkich krytykować, ale w pewnym zakresie działalność urzędników po prostu niszczy przedsiębiorstwa polskie i tych przykładów jest dużo więcej niż tylko nasza afera outsourcingowa i to trzeba po prostu zatrzymać, jest numer jeden. Numer dwa, gdybyśmy tak naprawdę przekierowali energię tych urzędników na animowanie przedsiębiorczości, a nie tłamszenie tej przedsiębiorczości, małej, drobnej, lokalnej. Bo proszę pamiętać, jeżeli te firmy wypadną z rynku, to nie jest tak, że tam będzie pustka. Tam się za chwilę pojawi zachodnia sieciówka, która natychmiast dostarczy na rynek to, co dostarczał wcześniej polski przedsiębiorca. Czy my chcemy mieć jakby w każdym miejscu tylko szyldy sieciówek? Przecież mamy młodych ludzi, którzy kończą się 20-25 lat, pełni pomysłów, pełni energii życiowej. Dlaczego nie wspierać ich? Dlaczego nie moglibyśmy zrobić tak, że mamy pełno małych, średnich firm lokalnych na wsiach, małych miasteczkach? Tylko trzeba po prostu zmienić całkowicie podejście i to, co powiedziałem wcześniej. No niestety, to jest może wydaje się złowrogie, ale trzeba przywrócić odpowiedzialność urzędników za swoje błędne czy rażące nadużycia.
Kończymy rozmowy niedokończone. Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Gorące spotkanie w studiu telewizji Trwam. Poszkodowani przedsiębiorcy w outsourcingu pracowniczym przez organy administracji państwowej. Gośćmi telewizji Trwam byli pan Wiesław Wójcik, przewodniczący Porozumienia Poszkodowanych Przedsiębiorców, prezes poszkodowanych firm Korpo i Wójcik International, pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy, główny prawnik Porozumienia Poszkodowanych Przedsiębiorców, pan Krzysztof Traczyk, śledczy specjalista do spraw kryminalistyki, pan Lesław Wereszczyński, prezes poszkodowanej spółki WUCH PZL Dębica i pan Marek Fryc, właściciel poszkodowanych firm Alda i MIG. Bardzo gorąco dziękuję panowie. Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.